Cykl audycji o świętym ojcu Pio, audycja pierwsza, życiorys. Brat Paweł Teperski, Public Relations Kapucynów.
I Cezary Sękalski, głos ojca Pio. Ojciec Pio jest jednym z najbardziej znanych i popularnych dzisiaj świętych. Jak brat myśli, dlaczego tak się dzieje?
No jest to swego rodzaju tajemnica i pewien fenomen, z którym mamy do czynienia, ponieważ sanktuarium świętego ojca Pio obecnie jest największym sanktuarium w Europie. Przyciąga aż 8 milionów pielgrzymów rocznie. To największe dalej potem jest Lourdes z 6 milionami, Fatima i dalej nasza polska Częstochowa. Wydaje mi się, że fenomen świętego ojca Pio jest wieloraki. Mamy tutaj do czynienia z wieloma aspektami, ponieważ on przyciąga dlatego, że był też zwykłym, prostym człowiekiem i to każdy z nas dostrzega. A druga rzecz, no to ilość cudów, z którą mamy do czynienia, która nadal za wstawiennictwem tego świętego dzieje się. Pan Bóg czyni wielkie rzeczy, posługując się dalej tym pokornym kapucynem z San Giovanni Rotondo.
No ojciec tak przewrotnie trochę mówi, no bo przecież zwykłych ludzi i pokornych ludzi, pokornych może nie ma tak dużo, ale zwykłych jest, a oni tak nie przyciągają. Ja bym postawił tezę, że to stygmaty przyciągają, coś nadprzyrodzonego, coś jakiegoś takiego mistycznego, ciekawego.
To no, nie trudno się zgodzić, że ojciec Pio po części też zwykłym człowiekiem nie był, ale myślałem tutaj o takiej zwykłości, że Pan Bóg właśnie wybrał zwykłego człowieka. To owszem, te dary nadzwyczajne, którymi go obdarzył, stygmaty, transwerberacja, czytanie w sumieniach czy bilokacja, bycie w dwóch miejscach naraz, jakby przyciągało w sposób szczególny, ale wydaje mi się, że jednak to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, to przyciąga nas jego głęboka wiara.
Brat używa takich trudnych słów, co?
Transwerberacja, mianowicie to jest fenomen mistyczny, przeszycie serca, mistyczne przeszycie serca miało to miejsce w życiu ojca Pio w roku 1918, mianowicie miał wizję anioła, który z włócznią przebił mu serce. Mistyka tłumaczy, że jest to zjednoczenie z Panem Bogiem, czyli Pan Bóg w sposób szczególny udziela pewnych darów mistycznych, aby jednoczyć osoby ze swoją miłością.
To zostawmy może na boku te cudowności i zacznijmy od jego prostego życia. Jaki to był człowiek?
Ojciec Pio urodził się we Włoszech, koło Benevento w Pietrelcinie w roku 1887, czyli upłynęło już półtora wieku. W rodzinie bardzo prostej, rodzinie rolniczej, w rodzinie Grazie Forgione i Marii Giuseppe, była również nazywana Peppą. Miał rodzeństwo, wychowywał się bardzo prosto, wypasał owce. Wstępuje do zakonu w roku 903. W 904 składa śluby wieczyste w 907 i w roku 1910 przyjmuje święcenia kapłańskie w Benewencie, w tamtejszej katedrze. O tyle jego życie było troszeczkę odbiegało od życia pozostałych współbraci, gdyż każdy z nas kapucynów, wstępując do klasztoru, przechodzimy swego rodzaju formację, to jest najpierw postulat, nowicjat, później seminarium dla braci, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Jest to związane z pobytami w konkretnych klasztorach formacyjnych. W przypadku ojca Pio sytuacja jest troszeczkę odmienna o tyle, że on bardzo dużo czasu spędził właśnie w Pietrelcinie. Nie wiadomo dlaczego, ale bardzo zapadał na zdrowiu, chorował, gdziekolwiek go przenoszono, a w związku z tą sytuacją zdrowotną był przenoszony do różnych klasztorów, a dobrze czuł się tylko w Pietrelcinie, w domu rodzinnym. No, myślę, że możemy sobie wyobrazić, jak przełożeni patrzyli na to zjawisko, że nasz współbrat, zakonnik dobrze się czuje tylko u mamusi w swoim domu. No, ale taki był fenomen. I również to właśnie w Pietrelcinie mamy do czynienia z pierwszymi, nie powiem, że najważniejszymi wydarzeniami takimi duchowymi, mistycznymi ojca Pio, ale to właśnie tam on zaczął rozmawiać, miał wizję aniołów, rozmawiał z aniołami, z Matką Bożą, z Panem Jezusem, ze świętym Franciszkiem. To również w Pietrelcinie po raz pierwszy ojciec Pio w roku 1911 otrzymał stygmaty. One się pojawiły na chwilę, później znikają.
Ale ja bym przyjął taką rolę advocatusa diaboli, że zdaje się, że ojciec Pio wstępował do kapucynów, bo mu się podobała broda kapucyńska. To takie dosyć, wydaje się, płytkie motywacja wyboru tego zakonu.
No zgadza się, ale taka była. Jak widać, Pan Bóg nie potrzebuje na początku człowieka jakichś zniosłych motywacji. Tak jest, jak pan powiedział, właśnie był ojciec Pio, zachwycił się kapucynem, który miał długą brodę i powiedział, ja chcę wstąpić do zakonu, gdzie bracia noszą brody. Tak samo ojciec Pio mówił o sobie, kiedy wstępuje do zakonu.
Na szczęście to było pogłębiane, bo jego rozumienie potem życia zakonnego, czy ta jego wizja bycia żertwą za grzeszników, w intencji grzeszników, to już są wyżyny.
Mamy tutaj do czynienia, tak jak było powiedziane, właśnie tą żertwą, czyli tą ofiarą. Ojciec Pio tak później widzi swoje życie i tak jest prowadzone przez Pana Boga, że pragnie składać siebie jako ofiara za grzeszników. Wielokrotnie również mówił później przy rozmowach ze współbraćmi, że Panu Bogu chce ofiarować duszę, a szatanowi nie może ich wyrwać inaczej, jak właśnie przez cierpienie. Stąd mamy w jego życiu później bardzo wiele niewytłumaczalnych do dzisiaj faktów. Na przykład dlaczego ojciec Pio wielokrotnie zapadał na tajemnicze choroby. Temperatura jego ciała często przekraczała również 50 stopni, co oczywiście wiemy z punktu widzenia medycznego jest niemożliwe, ponieważ człowiek umiera przy takiej temperaturze.
I to Celsjusza, a nie Fahrenheita.
No właśnie. Ale te cierpienia, ojciec Pio był nimi naznaczone całe życie. Dalej trafia do San Giovanni Rotondo w roku 1917 i okazuje się, że tam zaczyna się czuć dobrze, że wszystkie choroby w pewnym stopniu ustępują, jego ciało nabiera zdrowia i przełożeni widząc to pozwalają mu tam zostać. Rok 1918 to najbardziej znamienny w życiu ojca Pio ze względu na fakt, że otrzymuje 20 września w klasztorze w San Giovanni Rotondo stygmaty. Stygmaty, które pozostają widzialne do końca jego życia, które nosił przez 50 lat. I w San Giovanni Rotondo pozostaje. Jego życie, można powiedzieć, było naprawdę bardzo zwyczajne z takiego ludzkiego punktu widzenia, ponieważ ten kapłan, stygmatyk, kapucyn odprawia mszę świętą, cały dzień spowiada, modli się. Nie opuszcza San Giovanni Rotondo przez 50 lat, aż do końca życia, które następuje w roku 1968, kiedy 23 września właśnie 1968 ojciec Pio przechodzi do domu ojca. 3 dni wcześniej stygmaty zniknęły. Także w momencie, kiedy umarł stygmatyk, kiedy chciano go dokładnie zbadać, zobaczyć, jak to wyglądało. Oczywiście stygmaty były badane i przez Stolicę Apostolską, i przez lekarzy wielokrotnie wcześniej, ale wielu ciekawskich chciało to zobaczyć, możemy powiedzieć, właśnie po śmierci. Właśnie tuż przed śmiercią ciało ojca Pio w tych miejscu stygmatów, to jest te 5 ran, czyli na rękach, nogach i na boku ciało się goi. Lekarze pozostawiają diagnozę w miejscach, gdzie były stygmaty, badane również wcześniej przed nich. Ciało się wygoiło, mamy do czynienia ze świeżą skórą, można powiedzieć, też wyróżniała się na jego ciele, że można by to powiedzieć, była to taka jakby zdrowa skóra małego dziecka, młodego człowieka.
Zgodzi się brat z taką tezą, że ta popularność ojca Pia z jednej strony wynikała właśnie z tych nadprzyrodzoności, przyjeżdżało dużo gapiów, ludzi, którzy chcieli te rękawiczki, stygmatów nie pokazywał, ale rękawiczki można było zobaczyć, że to jest jeden nurt tej popularności, ale drugi, głębszy, to są duchowe dzieci, to znaczy ci, którzy spowiadali się u ojca Pio, którzy to przeżyli takie bliskie spotkania z nim i byli wewnętrznie przekonani, że mają do czynienia ze świętego. Jest jakaś granica między tymi dwoma grupami fanów, mówiąc językiem współczesnym.
No, Pan Bóg ma dużą wyobraźnię i tak jak Pan wspomniał, wielokrotnie ludzie przyjeżdżali też do San Giovanni Rotondo wiedzeni po prostu ciekawością. Oni chcieli zobaczyć właśnie stygmaty, które oczywiście ojciec Pio nie pokazywał, bo nosił rękawiczki, aby przysłaniać stygmaty, ale zdejmował je na moment sprawowania Eucharystii, więc wówczas wierni mogli zobaczyć również rany stygmatyka. Ale ta grupa fanów wokół ojca Pio, w sumie tak na końcu to byli ludzie, którzy zachwycili się Panem Bogiem. Owszem, motywy przyjazdu, żeby spotkać się z stygmatykiem do San Giovanni Rotondo były różne, bo jedni wiedzeni ciekawością, inni pobożnością, ale na koniec za łaską Pana Boga ojcu Pio udawało się i jednych, i drugich przyprowadzić do Pana Boga, aby tworzyć również w nich grupy modlitwy bardzo popularne dzisiaj, nie tylko na świecie, również w Polsce grup modlitwy jest bardzo dużo. One, można powiedzieć, też rosną jak grzyby po deszczu, bo ojciec Pio nie chciał przyciągać do siebie. I to jest też wielkością tego człowieka, że on każdego chciał przyciągnąć do Pana Boga, aby ukazać mu Jego wielkość, że Bóg jest miłością, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, zmartwychwstał i przynosi nam zbawienie. I to jest ta radosna nowina, którą ma Kościół, którą również święty ojciec Pio przekazywał drugiemu człowiekowi. Z dalszych dat, które już są po śmierci, ale mamy do czynienia z beatyfikacją 2 maja 1999 roku przez sługę Bożego Jana Pawła II i później kanonizacja również przez papieża Polaka 16 czerwca 2002 roku.
I tu zaczyna się chyba nowe życie ojca Pio, dlatego że wcześniej ta jego popularność była czasami też kwestionowana i nawet ze strony Kościoła były pewne dyskusje na temat czas, kiedy miał zakaz posługi kapłańskiej i tak dalej, pewne próby przechodził. Tutaj w momencie kanonizacji zaczyna się nowe życie, można tak powiedzieć?
Jest to swego rodzaju pieczątka, którą postawił Kościół nad życiem tego człowieka, uznając, że można pokazać go jako wzór chrześcijańskich cnót, czyli życia wiarą, nadzieją i miłością. I również, tak jak Pan wspomniał, no, przekłada się to bardzo na ilość pielgrzymów, którzy przybywają do San Giovanni Rotondo. W tamtych latach, lata 90. były to, jeśli dobrze pamiętam, dane statystyczne 2-3 miliony. Teraz jest tych milionów już 8 milionów rocznie przybywa, aby pomodlić się na grobie stygmatyka, aby prosić go o wstawiennictwo.
I my również zapraszamy Państwa na cykl audycji o ojcu Pio, cyklicznych audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cezary Sękalski,
brat Paweł Teperski, Public Relations Kapucynów.